Pierwszy list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 wiersz i chcemy razem czytać poniżej. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem. Jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego, czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, w Jego Bożej mądrości przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie, głupie kazanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. I wiersz 30. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. Dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Oczywiście wszyscy mamy Pismo Święte, wszyscy je czytamy, większość z nas je zna dobrze, a część zna bardzo dobrze, czy nie tak? A więc wszyscy jesteśmy wyjątkowi na tym świecie. Dlaczegoż to? Bo jesteśmy chrześcijanami, którzy mają Chrystusa. Pomyśl przez chwilę. Jest to sprzeczność sama w sobie. Być chrześcijaninem bez Chrystusa. To jest sprzeczność, tak czy nie? Jeśli chrześcijanin, to ten, który się nazywa od Chrystusa, jest uczniem Chrystusa, jego naśladowcą, jego własnością, do niego należy, a więc Chrystusowiec, to jest chrześcijanin, nie od chrztu. Ale tyle milionów, nie wiem ile, czy dziesiątków, czy setek milionów, trudno powiedzieć, Bóg to wie. Wśród nas niestety, ale żyją chrześcijanie bez Chrystusa. I w tej sprzeczności i myśmy kiedyś byli, czy nie tak? Ale właśnie to jest wielką łaską Bożą, że możemy powiedzieć o sobie, jestem chrześcijaninem, który ma Chrystusa, który mieszka w Chrystusie Jezusie. I stąd właśnie Paweł mówi my. Wymienia różnych mądrych ludzi. Wymienia też dwie grupy ludzi. Naród wybrany, Żydów, Hebrajczyków, Izraelitów, ludzi słowa, a też i pogan, narody, Greków, ale tu chodzi o cały pozostały świat. I gdy mówi o tych i jednych wybranych, i tych drugich, którzy nie są wybrani, mówi, ale my. A więc jest trzeci rodzaj. I ten właśnie trzeci rodzaj jest bardzo istotny i chciałbym, abyśmy sobie trochę dzisiaj o tym porozmawiali. 30 wiersz mówi, wy dzięki Niemu, wy z Bożej łaski, jesteście w Chrystusie Jezusie. Mowa o krzyżu. Mowa o tym, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Nie chodzi o przedmiot. Bo w chrześcijaństwie przedmioty nie są ważne. Tak czy nie? Nie są ważne miejsce. Nie ma świętych miejsc. Tak czy nie? Nie ma świętych miejsc. Wymieńcie jakieś święte miejsce na ziemi. Ono jest święte, gdy tam święci są. Gdy się zgromadza lud Boży, jak my tutaj. A czasami lud Boży swoje miejsce, gdzie się zgromadza, sprzedaje i tam robią coś innego. Mieszkania, biura, restauracje. I ci chrześcijanie, którzy mają Chrystusa, się tym nie przejmują, bo nadal każde miejsce jest święte. W Krakowie była stajnia, gdzie były konie podczas wojny. Nazwaliśmy potem Kaplica Betlejem, dom chleba. I to było święte miejsce. A teraz za kilka miesięcy tak będzie zakład protetyczny, stomatologiczny. bo już sprzedali ten obiekt, chcą kupić coś nowego, najlepiej jakiś był zakład produkcyjny. A więc zobaczcie, my uświęcamy miejsce. Nie ma świętych czynności. Wymieńcie jakąś świętą czynność, która by się Bogu podobała. Święty człowiek wykonuje różne czynności i rękami, i ustami, i oczami. Wykonuje czynności rozmaite, codzienne, zwyczajne, ale jako święty treści święte wyraża wobec Boga, wobec ludzi. A więc musimy być świadomi tego, że w Chrystusie Jezusie jest wszystko inaczej. I stąd mowa o krzyżu. I teraz chciałbym zerknąć do początku listu do Hebrajczyków. To jest taki szczególny list, skierowany właśnie do ludzi z narodu wybranego. I autor jest właściwie nieznany. Mówi się, że Paweł, ale stwierdzono, że to jednak nie jest jego styl, jego język, jego argumentacje. I autor jest nieznany. List do Hebrajczyków, jak się rozpoczyna? Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ale ostatnio, u kresu tych dni, a to już było 2000 lat temu, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On jest odblaskiem chwały, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I dalej już autor pisze o wyższości Chrystusa, nie tylko nad aniołami, ale też nawet nad Mojżeszem, rozdział 3, i nad całą religijnością Hebrajczyków, Żydów, o wyższości Chrystusa, o Jego bezwzględnej supremacji. A więc Bóg przemawia w swoim czasie w swój właściwy sposób. Ale potem, gdy był kres pewnych dni i nastały nowe dni, przemówił inaczej. Skuteczniej, najskuteczniej, już skutecznie nie będzie mógł przemówić. To jest ostatni sposób, jaki Bóg przemówił. Już nikt nie przewyższy Chrystusa pod żadnym względem, również i przez przekazywaniu Bożych treści. I właśnie przez Syna do nas przemówił. I spowodował, że stare przeminęło. To, co było potrzebne, to, co było wniesione, co było fundamentem, podstawą, fundament proroków i, dokończcie, fundament proroków, pastor Piotr czytał dzisiaj, zbudowani jesteśmy na fundamencie proroków i apostołów. Zobaczcie, tutaj 12 i tu 12. Ale kamieniem narożnym, kamieniem węgielnym, tym, który niesie, który jest, zwiera wszystko i niesie największe obciążenia, kto jest? Jezus, Jezus Chrystus. I właśnie to jest tak bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, dlaczego Szaweł, dlaczego Paweł, dlaczego ten, który poznał Jezusa Chrystusa, gdy był bardzo gorliwy. Dlaczego właśnie Paweł, on tak kategorycznie o wszystkim, co dotyczy Chrystusa, mówił, a też i czynił. Teraz otworzyłem sobie list do Rzymian 10:2. Mają gorliwość do Boga, ale gorliwość nierozsądną. Rzymian 10:2. Gorliwość nierozsądna. I właśnie ci, którzy słuchali Szczepana, gdy był kamienowany, gdy on im mówił o Chrystusie, o tej nowej drodze, o nowym sposobie zbawienia, to zębami zgrzytali. Gdy Paweł jechał do Damaszku, miał gorliwość, ale to wszystko jest nierozsądne. Dlaczego nawiązuję do tego? Bo myśmy czytali przed chwilą mowa o krzyżu, a potem jest o mądrości, o roztropności, roztropny, którą Pan odrzuca, że świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego mądrości. Czytaliśmy to, 1 Koryntian, 1 rozdział, teraz wiersz 21. A więc element mądrości, gdy chodzi o zbawienie, jest bardzo ważnym elementem. Nie można tego odrzucić. To nie może być tradycja. To nie może być zwyczaj, utarte ścieżki. Bo i tradycja, i ścieżka, i zwyczaj to są dobre rzeczy. Ale to nie może być sposób na zbawienie. Wtedy możemy wpaść w gorliwość nierozsądną. Musimy mieć zbawienie oparte na Bożej mądrości. Poznać Boga w Jego mądrości. I skąd tę mądrość wziąć? Okazuje się, że Mojżesz stał się już niewystarczający. To Szabeł stwierdził. Gdy do Damaszku dotarł i tam się nic szczególnego nie działo, tak by się można było wydawać. Żadnych procesji, kadzideł, żadnych czynności jakichś świętych. On później usiłował trochę coś z tej świętości uczynkowej wprowadzić, gdy się ogolił, gdy się oczyścił i gdy w świątyni w Jerozolimie przebywał. Myślał, że to pomoże, to nie pomogło w niczym, a nawet zaszkodziło. To właśnie nie było nic z tych rzeczy. I ten właśnie wielki człowiek, znamity człowiek siedzi i do niego zwykły inny człowiek przychodzi, którego nie widzi, bo wiemy, że za nim widział o tej światłości. Jest zwykła rozmowa. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Wtedy Ananiasz głosi Chrystusa ukrzyżowanego. Czy robi mu wykłady? Czy tłucze mu umysł? Trzeba powiedzieć, pierze mu umysł? To robią dzisiaj ludzie. Czasem też i chrześcijanie się tym chcą zająć, albo też temu się poddają. Nic z tych rzeczy. Nie w ludzkiej mądrości. Świat nie poznaje Boga w swojej mądrości. Wiersz 21. Bogu się upodobało zbawić człowieka przez proste, proste. Zwyczajne mówienie. I Ananiasz przychodzi, a wiemy, że mu nogi dygocą, bo się boi tego Szawła. On to powiedział Bogu: Boże, to jest człowiek straszny, czemu mnie posyłasz? Idź, bo on jest moim naczyniem wybranym. Idź i powiedz mu. I on powiedział mu takie proste rzeczy, zwyczajne rzeczy. A to była mowa o krzyżu. I normalnie ona jest dla jednych głupstwem. Dla innych jest zgorszeniem. Dlaczego jest dla jednych głupstwem, dla drugich zgorszeniem? Ja tak tu spojrzę teraz. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, ten wiersz, ten tekst podstawowy, który mamy, wiersz 22. Dlatego, że jedni się czegoś domagają, a drudzy czegoś poszukują. Jedni się czegoś domagają, a drudzy czegoś poszukują. Czego się domagają? Znaków. A więc muszą być rzeczy widowiskowe. Gdy będą rzeczy zjawiskowe, bo tak byli nauczeni za Mojżesza, były znaki rozmaite. To przepiórki, to płomień, ogień, to znów jakiś obłok. Cały czas były jakieś znaki. Znakiem było obrzezanie, trzeba było uczynić to na każdym chłopcu. Było znaków bardzo dużo. Gdy Bóg chciał im wrazić swój gniew, to góra cała, jak wiemy, miała... zachowała się, aby wulkan z niej wypływała, lawa, jakby była ta góra wulkanem. Takie były zjawiska. Trzeba było inaczej, twarz Mojżesza lśniła. Ale cały czas były zjawiska i oni się oswoili, że jeśli Bóg coś czyni, to muszą być zjawiska. Po czym, że ja poznam, że się z nami, Panie, mówi Gedeon do Boga. Po czym ja poznam, po czym? Musi coś być. To było naturalne, w narodzie wybranym to było naturalne, że słowu towarzyszyły zjawiska, towarzyszyły znaki. I stąd Żydzi się domagają. Zgodnie z tym, kim są, jaką mają religijność, tego się domagają. I Jezus znaki dał. Ale powiedział: wystarczy. Tylko troszkę. Tylko ułamek możliwości Boga. Będzie znak najważniejszy, znak, który ujrzą wszyscy, łącznie z tymi, którzy się go zaparli i przybili go do krzyża. Inny znak, znak Syna Człowieczego. Natomiast inni, Grecy, narody, ludzie mądrzy, szukają mądrości. Wyszukują się mądrości. I przypuszczam, że w naszych kazaniach, w moim kazaniu, niektórzy się do mądrości doszukają, a inni się jej nie doszukają. Ja zauważyłem nieraz, gdy głoszę, a wiecie, że głoszę dosyć niekonwencjonalnie, bo zamiast wygłaszać, ja z ludźmi rozmawiam, nawet gdy mam 3 dni po godzinie każdego dnia, nawet jednego dnia i 2-3 godziny miałem, to z ludźmi rozmawiam. Mówię im te treści w sposób zwyczajny, prosty, tak jak rozmawiam z dzieckiem, z przyjacielem, z mężoną, sam z sobą. Normalnie, rozmawiam, nie głoszę. Niektórych to denerwuje, bo przyszli posłuchać czegoś bardzo wykwintnego, mądrego. Też to potrafię, ale czy muszę? Natomiast inni, aż byłem zdumiony, gdy mówiłem o sprawach czysto młodzieżowych, bo było dużo młodzieży wtedy w Wiśle. A gdy podchodziłem i się witałem, patrzyłem starsi ludzie, 80 lat, 85, 78, potem byliśmy przy obiedzie, z nim rozmawiałem, to nie mogli nic powiedzieć, mieli łzy w oczach. Tak ich porażało Boże Słowo. Treść. Dlaczego? No bo oni mają Chrystusa, ja mam Chrystusa. Ja im o Chrystusie w sposób niezdarny mówię, oni przyjmują to od Ducha Świętego i są rozradowani. Razem jesteśmy w jednym rezonansie. Dlatego, że my nie szukamy znaków. One się zdarzają i są wokół nas. Ale my ich nie szukamy. My szukamy mądrości tego świata, mimo że ją mamy. I moglibyśmy, ale po co? My szukamy Chrystusa, który jest naszą mądrością od Boga. Naszą mądrością od Boga. Bo zbawienie jest na zasadzie według, poznanie Boga jest według Jego, Bożej mądrości. Ale musimy być z Nim zgrani. Nieraz używałem tego wyrażenia, przepraszam, kompatybilni. Tacy sami. W tym samym programie musimy działać. Aby On nam się stał, On nas uzdolnił i stał się mądrością od Boga, abyśmy mogli Bożą mądrością operować, mając ludzką mądrość. On nam się stał wszystkim, gdy chodzi o zbawienie. Zamiast uczynkowości naszej i mnożyć uczynki, On mówi stop uczynkom. Z uczynków nie będzie zbawione żadne ciało, teraz już nie. Wtedy tak, ale teraz już nie, gdy ja jestem, bo się łaska i prawda przeze mnie stały. Już nie ma przepisów. To wszystko Paweł opisuje w swoich listach. Ja teraz tylko to streszczam. Czytajmy sobie listy jego. 9 rozdział, 10, 11, list do Rzymian na przykład. List do Galatów. On o tym wszystkim pisze z wielką pasją, wyjaśniając właśnie swoim braciom według ciała tę nowość, nową rzeczywistość. I właśnie mówi, że już nie ma uczynkowości. Zobaczcie, nawet Tytusa nie obrzezałem. Mówi, że jest tak ważny znak. Ale go nie obrzezałem, żeby pokazać, że z wiary człowiek jest zbawiony, a nie przez uczynek. Bo naszą uczynkowość wziął na siebie Jezus Chrystus. Gdy na krzyżu powiedział, wykonało się, to stał się twoją i moją sprawiedliwością. Gdy ktoś nie zna tego tak głębiej, i widzę te twarze, gdy w tej hali sportowej siedzieli wysoko, ja stałem niżej na tym parkiecie i gdy powiedziałem, że sprawiedliwość Boża to był tylko wtręt, to było tylko jedno zdanie, to nie był temat. A sprawiedliwość Boża to jest, na tym polega, że Bóg patrzy na nas, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. I zaległa cisza. Nagle każdy stwierdził, że to jakaś jest sprzeczność, nieprawda. Ale trudno im było mnie zarzucić nieprawdę, bo cały czas się ze mną zgadzali i było zgodne z Biblią i nagle takie zdanie, niespotykane zdanie, ale to jest prawda, głęboka prawda w Jezusie Chrystusie dla ludzi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Że gdy w Nim mieszkam, On jest moją sprawiedliwością, On mnie okrywa sobą i Bóg patrząc na mnie nie widzi już moich grzechów, bo je wszystkie wrzucił w głębokość morską, oddalił jak wschód od zachodu słońca i więcej już nie pamięta, minęły, nie ma. I właśnie On jest naszą sprawiedliwością, dlatego też nasza uczynkowość, jakkolwiek by była, to w zbawieniu nam w niczym nie pomaga. W niczym. Ona nam służy, abyśmy mogli wyeksponować. Jak powiedziałem wtedy, co mamy robić, gdy chodzi o Chrystusa? Mamy Go ludziom udostępniać. Bo już mówili głosić, zwiastować, różne mieli teksty, wyrazy biblijne. A ja im powiedziałem, mówicie wspaniale, ale ja użyję innego wyrazu, którego nie ma w Nowym Testamencie. Ludziom Chrystusa udostępniać. A w tym jest i głosić, oczywiście, ale udostępniać wszystkim, nawet milczeniem. Nawet gdy milczysz, a spodziewają się, że się zdenerwujesz, bo cię z nerwów wyprowadzają, a ty milczysz, to są zdumieni, żeś milczał. Dlatego też, kochani, On jest naszą sprawiedliwością, albo i poświęceniem. I poświęceniem. Właściwie dzisiaj miałem mówić o odpoczynku, o świętym dniu. Ale oczywiście nie będę tego teraz mówił, ale chcę się trzymać już tego, cośmy rozpoczęli. O tym może przy innej okazji. I który dzień jest święty w naszym tygodniu? Mamy 7 tych dni. Który jest święty dzień? Jak myślicie?
Niedziela.
A dlaczego niedziela, bracie? Bo jest 7? W Ameryce jest to pierwszy dzień w kalendarzu. Tak? Macie, ja mam kalendarz amerykański, co przywiozłem właśnie z Kanady. I tam jest na początku niedziela, pierwszy dzień. Nie na koniec jak u nas, ciągle się mylę. Szabat, ktoś powie, sobota, no tak, o tym mówi Biblia, Żydzi, no piątek, muzułmanie. No, a dla nas ludzi w Chrystusie Jezusie, jak myślicie, który dzień jest święty? Każdy. Każdy dzień jest święty. Przestrzeganie jakiegokolwiek dnia w tygodniu nie służy zbawieniu. Służy odpoczynkowi. Bóg powiedział bardzo wyraźnie: 6 dni będziesz pracował, a 7 dnia odpoczywaj. I to chodzi o, już nie będę chyba mówił, dobrze wiecie, to jest piękny cykl. Jak ktoś to narusza, to ma kłopot. Jeśli w niedzielę musisz iść do pracy, to odpoczywaj w poniedziałek. Ja przynajmniej teraz mam poniedziałki, w których staram się odpoczywać. Dawniej, gdy poniedziałki miałem bardzo zajęte, to miałem czwartki przez wiele lat. Staram się mieć ten 7 dzień taki święty, czyli wyłączony od różnych działań, akcji, spraw. I teraz od tego dnia przystępuję do działania, czuję, że mam siły i wewnętrzne, i zewnętrzne. A więc to jest dobry cykl. A gdy chodzi o zbawienie, to żaden dzień nam nie służy, byśmy byli lepiej zbawieni lub gorzej. I apostoł Paweł to wyraźnie pisze w swoim liście do Rzymian, na przykład 14 rozdział. I odpowiada, że kto przestrzega danego dnia, bo sobie go obrał, dla Pana przestrzega. Więc ja dla Pana przestrzegam poniedziałek, bo niedzielę dla mnie dzień pracy. Chyba sami widzicie. Wstaję rano o 4, dzisiaj wstałem o 4, tu przyjechałem do Was. Będę cały dzień, wrócimy do domu gdzieś koło godziny 8-9. To jest odpoczynek? A samo kazanie, myślicie, że to jest taki wielki odpoczynek? Teraz? Ja będę wykończony, gdy je skończę. A więc muszę mieć jutro dzień odpoczynku. I to jest dla mnie dzień święty, jutro, i chodzi o odpoczynek. I właśnie Paweł to wyjaśnia, że w Chrystusie Jezusie jest inaczej. Jest inaczej. I może ja wezmę ten przekład nowszy, ale właśnie dali mi w Zielonej Górze taki przekład, że on jest, egzemplarz, że on jest cieńszy. Mogę go łatwiej teraz wozić ze sobą. I tam właśnie apostoł Paweł, gdy pisze na ten temat, jeżeli chcecie, to Hebrajczyków, rozdział czwarty. I tam mamy wiersz 9. I posłuchajcie, jak właśnie w tym przekładzie jest ładnie powiedziane. Hebrajczyków 4:9. Pozostaje więc odpoczynek szabatowy dla ludu Bożego. Odpoczynek szabatowy. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I suma tego wszystkiego, o czym pisze autor tego listu do Hebrajczyków, również i Paweł apostoł, mówi, jest taka, że nie chodzi o odpoczynek fizyczny. Chodzi również o odpoczynek duchowy. Gdy my duchowo odpoczywamy, pójdźcie do mnie wszyscy, dokończcie, pomóżcie mi. Spracowani, tak? Dalej obciążeni. A ja? Kto to jest ten ja? Pan szabatu. Pan szabatu. I gdy się oburzano, to wiemy, co Jezus powiedział, że Jego uczniowie nie młócili zboża, gdy sobie wycierali i jedli idąc, ewangelizując. Pan szabatu powiedział, a ja wam dam odpocznienie. Odpoczynek dla waszej duszy. Gdy czytamy na przykład inne miejsca Bożego Słowa, to mówią o utrudzeniu naszej duszy, gdy lud jest strudzony, spracowany. I summa summarum chodzi o to, że w Chrystusie Jezusie jest prawdziwe odpocznienie. Gdy Chrystus odpocznie od swoich, proszę bardzo, Gdy człowiek odpocznie od wszystkich swoich wewnętrznych dylematów, gdy Chrystus nas uwolni od naszych wewnętrznych dylematów, a najważniejszym dylematem człowieka jest poczucie winy. Potęgowane przez przykazania, przez wskazówki, przez żądania, domagania się i człowieka ciągle poczucie winy, że nie sprosta nie dopisał. I właśnie Chrystus przyniósł wolność od poczucia winy. Dlaczego? Bo uwolnił nas od przykazań, które mają pełno wymagań. Dał nam łaskę, zbawienie przez wiarę i tylko przez wiarę. On stał się dla nas zaspokojeniem Bożych wymagań i człowiek może, jak to mówią na Śląsku, odpocząć. W Chrystusie może spocząć. Jest pewny swego zbawienia. Jest jak dobrze osadzony dom. Spoczął na fundamencie apostołów i proroków, a zwornikiem jest Jezus Chrystus. Jest pojednany z Bogiem, sam z sobą i z ludźmi. I to, o czym czytał pastor Piotr. Uczynił pokój. Mur nieprzyjaźni rozwalił. Uczynił pokój. I jest to pokój, który przewyższa wszelki rozum ludzki. I to jest właśnie odpoczynek. I w Chrystusie Jezusie nie chodzi o odpoczynek od pracy, lecz o odpoczynek podczas pracy. Nie chodzi o brak aktywności, lecz chodzi o zharmonizowanie działań. Chodzi o zharmonizowanie naszych pragnień, naszej woli, umysłu, sumienia. I pomyślmy teraz. Anioł powiedział do Szawła: Szawle, idź tam ewangelizuj, bo tam będą kiedyś straszne rzeczy, ty dzisiaj musisz uprzedzić i ewangelizować. W porządku. Szawła ma to w kalendarzu zapisane, tam się wybiera. A nagle Duch Prawdy, Duch Chrystusa mówi: Pawle, Szawle, nie. Nie tam, gdzie cię prowadziło we twój stary system. Oczywiście anioł tego nie zrobił, ja teraz tworzę tę sytuację. Ale ja mówię, nie idź tam. Tam ci nie wolno iść. Dlaczego? Moja sprawa. Ty idź tam. Tam właśnie, gdzie są kobiety przy rzece i się modlą, piorąc swoją odzież. Idź tam do Filipii. I to właśnie jest wolność od dylematów. Teraz Paweł nie ma wewnętrznego przekonania. Nie zrobiłem według woli Bożej. Miałem pójść tam, nie poszedłem. I najlepiej byłoby, gdybym się rozdzielił albo coś. Czy znacie takie sytuacje, czy nie? Ileż razy ja jestem rozdarty, gdy coś mi się wydawało trzeba zrobić, a Bóg powiedział, że inaczej ma być. Często zmusza nas okolicznościami. Ale właśnie gdy Pan nas nauczy chodzić na swój głos, na swój powiew, jak czasem mówiłam o modlitwie, gdy te drzewa morwowe się poruszają, jest to stąpanie, w taki inny sposób. Dawid był tego uczony. Miał sztukę wojenną taką, a nie inną, a nagle Pan mówi: zatrzymaj się i czekaj, aż tam się poruszą te drzewa. W inny sposób. I właśnie w Chrystusie Jezusie jest zupełnie inny sposób i wtedy mamy spokój. I okoliczności mówią: działaj, szybko, musisz. Ludzie mówią: szybko, musisz. A mamy spokój. Dlatego, że wiemy, że Pan powiedział: czekaj. I takich ludzi, jak ja w tej chwili mówię, na tej sali jest bardzo dużo. Być może wszyscy. Także nie muszę się czuć jak Mojżesz, który musiał powstrzymywać cały tłum. Ruszaj, ruszaj, a on stoi, a w końcu krzyczy do Boga, bo mówi: czemu krzyczysz? Na szczęście my wszyscy nie musimy tak się zachowywać, być w wewnętrznym rozdarciu, bo nami kieruje Jezus Chrystus, który jest naszą mądrością, naszą prawdą, Duch Prawdy, który nami prowadzi. I właśnie my mamy tę wewnętrzną harmonię. Nasze pragnienia są zharmonizowane z Bożą wolą. Nasze działania są zharmonizowane z naszym odnowionym umysłem. I to wszystko sprawia, że nasze sumienie również nas nie potępia. Gdyby nawet nas potępiało, to w modlitwie, a szczególnie gdy się modlimy innymi językami, sumienie również zamilknie i się oczyści, odświeży i wszystko będzie zgrane. Ja jestem człowiekiem ciągłych dylematów. Ja mam ciągle dylematy, ty też? I więc wiem, co znaczy pokój w Jezusie Chrystusie. Gdy wszystko, i sumienie, i umysł, i pragnienia, wszystko dochodzi do głosu. Wszystko we mnie krzyczy. A ja się muszę skupić, z Panem porozmawiać, i wszystko samo zaczyna milknąć, zharmonizuje się i potem następuje spokojne działanie. I to jest odpoczynek podczas działania, spokój podczas aktywności, spokój podczas głoszenia kazania. To jest właśnie ten spokój. Dlatego też list do Rzymian mówi nam 15-13 wiersz, że mamy pokój w wierze. Jest to pokój w wierze. My chodzimy w wierze, czyli w Jezusie Chrystusie, który jest naszym pokojem. I stąd wracając do naszego tekstu, z listu do Koryntian. Chciałbym, żebyśmy, mając przy sobie, przed sobą stół pański, abyśmy wiedzieli, że mowa o krzyżu jest niezrozumiała. Jest głupstwem dla tych, którzy giną. Giną ci, którzy się domagają znaków, rzeczy zewnętrznych, zjawisk. Giną ci, którzy się domagają tylko i wyłącznie Bożej ludzkiej mądrości. Ale dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, dla tych, którzy są w tej grupie my, mowa o krzyżu, o tym, że Chrystus całkowicie wykonał Bożą wolę i na krzyżu, gdy za nas zawisł, powiedział: Ojcze, wykonało się. Na Getsemanii, gdy mówił: Ojcze, wszakże Twoja wola, lecz nie moja, niech się stanie. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj, bracia i siostry, wiedzieli, że wiersz 27, co u świata głupiego, co u świata słabego, to Bóg wybrał. I tu jest naród wybrany, na tej sali siedzi. Wszyscy, którzy są głupi ze względu na Chrystusa, słabi dlatego, że zaufali Chrystusowi. Mogliby być silni, ale zrezygnowali z tego. Mogliby być mądrzy, ale się z tego wycofali. Paweł to wyraźnie pisze, o tym mówiłem ostatnio w kwietniu. List do Filipian 3:7. Ze względu na Chrystusa to, co było mi zyskiem, uznałem za śmieci. I właśnie to Bóg wybrał u świata, by zawstydzić mądrych, by zawstydzić mocnych. I to nie jest żaden powód do chluby. Ja się tym wcale nie chlubię, tylko jestem zdumiony i się cieszę. Zdumiony, że Bogu się podobało powołać mnie. I się cieszę, że cały czas to się sprawdza przez 46 lat, 7 lat właściwie już, w tym roku mija. To się cały czas sprawdza. U Ciebie też? I to właśnie jest Chrystus Jezus. A my jesteśmy chrześcijanami, którzy mają Jezusa Chrystusa. Jest to powód do wdzięczności. To łaska Boża sprawiła. I chciałbym, żebyśmy teraz, nasze siostry, chwilę naszej modlitwy z Bogiem porozmawiali. Abyśmy też pozwolili Bogu zweryfikować nas samych. Abyśmy wiedzieli, że ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, są narodem szczególnym, wybranym. Mamy wśród nas różnych ludzi. Mamy grzeszników. Mamy ludzi różnych wyznań, różnych narodowości i wszyscy są równi przed Jezusem Chrystusem, przed Bogiem. Wszyscy muszą się ukorzyć i przyjść do Niego i wyznać, że Jezus jest Synem Bożym. Jak Szaweł, muszą stać się chrześcijanami, czyli tymi, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jak Setnik, który musiał uznać wyższość Chrystusa. Jak Korneliusz, który musiał wyznać wyższość Chrystusa. Wszyscy. I Żydzi, i Grecy. Wszyscy ludzie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że masz władzę na niebie i na ziemi. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że masz tę władzę po to, żeby zbawiać i ratować. Panie, dziękujemy Ci za to, że Piłat na krzyżu w trzech językach napisał, że to jest król. Król żydowski. Tak, Panie, napisał po łacinie, aby ludzie władzy wiedzieli, kto jest królem. Napisał po hebrajsku, aby ludzie religii wiedzieli, kto jest królem. Napisał też i po grecku, by ludzie tego świata kultury i mądrości wiedzieli, kto jest królem. Panie, każdy się musi ukorzyć i stać się chrześcijaninem, czyli człowiekiem, który ma Jezusa Chrystusa. Halleluja.